Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Olimpia Tomczyk, IFKO, Solidarna Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, Zielona Góro.
Zielona Góro i Polsko. Budzimy się w przeddzień Święta Niepodległości i zaraz może o tym więcej trochę, bo chyba to świętowanie w tym roku będzie trochę inne niż zwykle, a to w związku między innymi z sytuacją chociażby na Białorusi. Wczoraj odbyła się w Sejmie duża debata na ten temat. Słychać było koncyliacyjne strony, a ja do pani mam pytanie, czy politycy są w stanie w tej sprawie mówić jednym głosem po tych sytuacjach, które mieliśmy ostatnio na granicy?
Ja bardzo życzyłabym sobie tego, żeby przy takiej sytuacji zagrożenia granicy Polski w końcu politycy mówili jednym głosem. Nieważne, czy to opozycja, ale ważne, żebyśmy mówili jednym głosem. Było faktycznie wczoraj w miarę spokojnie w Sejmie. Oprócz jakichś tam drobniutkich incydentów i wychwalania pana Łukaszenki bodajże przez Korwina, ale to chyba taki standard, my już chyba wszyscy do tego przywykliśmy. Faktycznie było dosyć stonowanie, co mnie bardzo cieszy. Chociaż później komentarze też były oczywiście różne, że opozycja miała jakieś tam ale, jak zwykle do rządu, no ale dobrze, że w pokojowym tonie, nareszcie, bez inwektyw.
To jedno, ale drugie to pytanie, jak patrzy się na głosowania w ostatnim czasie związane ze stanem wyjątkowym, potem z budową muru na granicy, patrząc też jak głosowali lubuscy politycy, gdzie okazuje się, że opozycja była przeciwna także w tych sprawach. To pytanie, czy po tych wydarzeniach, gdzie szturmowano polską granicę, ci politycy pójdą po rozum do głowy.
No mam nadzieję, że to tak jak w takiej bajce pomysłowy Dobromir był kiedyś i takie puk, puk, puk i w końcu coś zapukało do głowy, że to chyba nie tędy droga, że w końcu do nich coś dotarło. Ale mówię, mam taką nadzieję, bo jak jest naprawdę, to tego nie wiemy i pewnie się dowiemy już niebawem. No ale faktycznie jeszcze w sierpniu przecież opozycja pomagała rozwalać te druty, prawda? I robili sobie z tego dobre żarty i świetnie, świetną propagandę tworzyli. No mam nadzieję, że w końcu poszli po rozum do głowy, ale no niestety też jeżeli chodzi o budowę tego stałego ogrodzenia, zabezpieczenia, no głosowali przeciwko, no właśnie.
A jak dzisiaj rano słuchałem Anny Marii Żółkowskiej z Lewicy, no to ona dalej brnie w tą narrację, że mury niepotrzebne, że stan wyjątkowy też niekoniecznie, bo można to załatwić w inny sposób, jakieś umowy międzypaństwowe i tych imigrantów, którzy wkraczają na polską granicę, po prostu samolotami odsyłać to miejsce, skąd przyszli.
No ja nie chcę być niegrzeczna albo brzydko się naśmiewać z opozycji, no ale to ja mam inną propozycję, może niech namalują tęczę i ci imigranci sobie przejdą po tej tęczy, czy na drugi brzeg, tak? No bo do czego to dąży? No jak dzieci we mgle. Jeżeli jest zagrożenie, to realne zagrożenie. Widzieliśmy, co się działo, a wcale istnieje prawdopodobieństwo, że to się będzie powtarzać i to bardzo duże prawdopodobieństwo. No więc nie bądźmy naiwnymi dziećmi.
Teraz pytanie o to, ponieważ nie jest to tylko granica Polski, ale także Unii Europejskiej.
Dokładnie.
Co powinna zrobić w takim razie Unia Europejska? Czy na przykład powinna dorzucić się do tego muru, który Polska planuje wybudować?
No według mnie tak, bo to jest zewnętrzna faktycznie granica Unii Europejskiej. Chociaż słyszeliśmy panią von der Leyen, że absolutnie takiego zamiaru nie mają. Tutaj głosy opozycji też mówiły, że powinniśmy polegać na Frontexie. No, pamiętajmy, że Frontex to jest masa urzędników. Jeżeli w momencie, kiedy był konflikt zbrojny na Litwie, wysłali 50 urzędników. Do czego to doszło? Więc no, do kogo mam się odwoływać? Oczywiście byłoby dobrze, gdyby było jakieś wsparcie wojsk NATO, no ale dopóki sobie radzimy, świetnie. Chwała nam za to.
A czy Unia Europejska jest w stanie wymusić sankcjami na przykład zmianę postępowania Łukaszenki?
No, życzyłabym sobie tego bardzo, ale ja się obawiam, że Unia Europejska jak zwykle kiwa paluszkiem, oj ty niedobry, oj tak nie powinieneś robić i to jest zawsze wszystko za delikatne. Jeżeli bylibyśmy bardziej stanowczy, ta polityka dyplomatyczna, ekonomiczna i sankcje, myślę, żeby przyniosło to większy efekt i większy skutek. Tak samo polityka z Rosją, tak samo Unia traktuje delikatnie Rosję. Niby grozi paluszkiem, ale w efekcie gra w rosyjskie szachy.
Białoruś i Rosja to już coraz bardziej naczynia połączone.
Dokładnie.
No i tutaj, aby tonować sytuację na Białorusi, trzeba będzie jednak z Rosją albo rozmawiać, albo stanowczo z nią się liczyć. Zmieniam temat. Mhm. Jutro Święto Niepodległości. Tak. Powinniśmy się radować. No ale kontrowersji ciąg dalszy, jak chyba co roku przejdzie także i w tym roku Marsz Niepodległości. Pani się wybiera.
Tak, wybieram się jutro, z synkiem jadę do Warszawy i bardzo się z tego cieszę, że kolejny raz będziemy uczestniczyć w tym pięknym święcie.
Jeszcze przed chwilą w nielegalnym marszu uczestniczyłaby pani.
Przed chwilą w spontanicznym spacerze. Tak bym to nazwała bardziej,
no
ale
tak,
bardzo
tylko,
się cieszę.
No tak, tylko że na ten spontaniczny spacer, tak, nawet jeśli go tak nazwać, zgody nie wydał najpierw Rafał Trzaskowski.
Tak.
Który jednocześnie wydał zgodę na 27 innych.
Dokładnie, i zespół w zespół, sąd mu przytaknął. Jeden sąd, drugi sąd, co jest no trochę haniebne.
Jak pani patrzy na tę decyzję? Taką sytuację mieliśmy podobną do czynienia w stulecie odzyskania niepodległości, kiedy Hanna Gronkiewicz-Waltz także nie zezwoliła na Marsz Niepodległości. Jak odbierać to, co robią politycy rządzący Warszawą, w tym przypadku z Koalicji Obywatelskiej, z Platformy Obywatelskiej?
Doskonale pamiętam to stulecie odzyskania niepodległości, bo to był pierwszy marsz niepodległości, na który pojechałam właśnie z synkiem. Synek był zachwycony, piękne, patriotyczne święto, ale było bardzo dużo kontrowersji przed. No i z czym mamy teraz do czynienia? Oczywiście z polityczną, paskudną grą prezydenta Warszawy i zespół z sądami. No niestety, bo powód, jaki podawali, że Marsz Niepodległości nie jest świętem cyklicznym i na tej podstawie nie może się odbyć, bo w zeszłym roku była pandemia i nie mógł się odbyć. To jest naprawdę niedorzeczne.
No, pani jeździ jest zdrowy z dzieckiem. Rozsądek. Nie boi się pani dziecka zabierać na ten marsz, który określany jest w mediach marszem, który wywołuje burdy, albo że to marsz faszystów. I to nie tylko w polskich mediach taka narracja się pojawia.
No właśnie, i to jest przerażające, bo ja niejednokrotnie w mediach społecznościowych też jestem nazywana faszystką, nazistką, nacjonalistką.
No, całkiem niedawna sytuacja z rzecznikiem
województwa
lubuskiego.
Dokładnie.
To może jeszcze na koniec zapytam panią o to, ale wróćmy do tematu Marszu Niepodległości. Nie boi się pani tam jeździć?
Nie, absolutnie się nie boję. Jestem dumna, że jestem Polką. Mamy co świętować. Polski nie było przez 123 lata na mapach Europy, na mapach świata. Dzięki takim ludziom jak Roman Dmowski udało się, jaką musieli mieć ludzie determinację lata temu, żeby wrócić na te mapy świata, więc naprawdę jest co świętować. To jest wielkie, patriotyczne święto.
To skąd niechęć prezydentów tych dwóch, o których wspomniałem, Warszawy, przepraszam, Zielonej Góry, na szczęście nie, do tego typu zgromadzeń? Przecież mogliby pozwolić przemaszerować.
Dokładnie.
Zwłaszcza, że jest to związane z ważną dla Polski rocznicą, coraz ważniejszą. Mówi się o tym, że ten marsz tegoroczny to będzie wyjątkowy marsz.
Tak, bardzo się cieszę, że urosł do rangi tak naprawdę imprezy narodowej, tak? Imprezy państwowej, ma rangę państwowej imprezy. Z tego się bardzo cieszę, bo w końcu powinni wszyscy pójść razem. Powinni. Ale ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o opozycję, o prezydenta Warszawy, mają gęby pełne frazesów, mówią o demokracji, wolności, tolerancji. No i gdzie jest ta tolerancja wobec patriotów, wobec ludzi, którzy mają serce po prawej stronie? Więc demokracja jest tylko wtedy, kiedy opozycja o niej mówi. A jeżeli my mówimy o demokracji, to już czegoś takiego nie ma. To już jesteśmy faszystami, nacjonalistami i nazistami. Ja się zastanawiam, czy ci ludzie zastanawiają się nad znaczeniem tych słów. Czy wiedzą, co one oznaczają, bo naprawdę zachowują się tak, jakby mówili komuś dzień dobry, do widzenia i właściwie używają tego codziennie wobec każdego, kto myśli trochę inaczej niż oni. No jest to smutne. Myślę, że może gdyby tęcza szła na początku z panem Trzaskowskim, to byłby to fajny marsz dla opozycji, tak? A jeżeli są to barwy narodowe, jeżeli jesteśmy dumni z tego, że odzyskaliśmy niepodległość, to już to nie jest fajne. No właśnie, czyli takie prounijne mocno.
Prounijne może być, aby tylko też nie godziło w,
dokładnie, o to chodzi,
w suwerenność
żeby
państw.
Nie dać się zwariować w tym wszystkim i zachować suwerenność.
Na koniec zapytam panią w takim razie o tą sytuację z rzecznikiem województwa lubuskiego. My na naszej antenie, jeszcze zanim pan Stawiarski zaczął swoją działalność, już komentowaliśmy jego wcześniejszą aktywność w mediach społecznościowych. Długo nie trzeba było czekać. Pani postanowiła zwrócić mu uwagę, żeby zwracał się stosownie wobec kobiet. Zwróciła pani na to uwagę także marszałek Elżbieta Niepolak. Jaka była reakcja władz województwa i samego rzecznika na pani słowa?
No, rzecznik od razu pod listem do pani marszałek wyzwał mnie od nazistek, od faszystów, także to taki standard.
Znacie się osobiście? Widać.
Nie, nie znamy się osobiście, więc pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia, bo z mojej wiedzy, którą przekazała pani marszałek, pan Stawiarski jest obecnie na L4, czyli rozchorował się nam. No, mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Jak wróci do zdrowia, pani marszałek obiecała, że pełnomocnik do spraw etyki zajmie się kwestią pana Macieja i tego, jak wyraża swoje poglądy. Chociaż z tego, pani, co widzę, to tam się nic nie zmieniło na tym profilu, więc tak naprawdę powiedzenie mądry Polak po szkodzie tutaj nie funkcjonuje.
Czy pan Stawiarski powinien zostać na stanowisku rzecznika według pani?
No, według mnie absolutnie nie. Ja sobie nie wyobrażam, że by osoba publiczna, a kiedy pamiętajmy, że przykład powinien iść z góry, tak wypowiadał się na temat opozycji, znaczy opozycji wobec siebie, tak, wobec swojego ugrupowania, bo nie jest tutaj żadną tajemnicą, że pan Stawiarski jest członkiem Platformy Obywatelskiej. No więc jeżeli to jest taki przekaz Platformy Obywatelskiej, to dziękuję bardzo za taką opozycję.
A czy jaki jest powód powołania tego pana akurat według pani na to stanowisko? Czy to jest właśnie próba takiej konfrontacji z drugą stroną sceny politycznej, czy może nagroda za wcześniejszą konfrontację?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo tutaj mamy też dwie wersje wydarzeń. Pan Stawiarski twierdził,
Ja dokończę. Może to jest rzetelna osoba, która będzie dobrze spełniać swoje obowiązki na stanowisku rzecznika, będzie świetnie reprezentować zarząd województwa, bo tego nie dodałem.
Tak, właśnie. No właśnie, i tutaj pytanie brzmi, czy to jest taka linia polityczna Platformy Obywatelskiej, że ustami rzecznika postanowiła wylewać cały hejt, hejlować wręcz tą drugą stronę. Czy to tak wypłynęło spontanicznie? No właśnie, to jest dobre pytanie, tym bardziej, że pan Stawiarski zaznaczał, że to pani Elżbieta Anna Polak sama prosiła go, żeby podjął to wyzwanie, żeby został rzecznikiem. Natomiast pani marszałek twierdzi, że został wyłoniony w drodze konkursu. Prawda jest pewnie gdzieś po środku.
A pani marszałek nie odsłaniała, ale brała także chyba, jak dobrze pamiętam, odsłaniana była tablica Placu Praw Kobiet i o te kobiety chyba wszystko się tutaj poszło. Miejmy nadzieję, że w debacie publicznej wróci szacunek do obu stron, już nie tylko mówimy o płciach.
Dokładnie, tak, dokładnie, o kulturę i o szacunek wzajemnie.
Zobaczymy, jak to się sytuacja rozwinie. Będziemy na nią także spoglądać. Życzymy państwu udanego świętowania, Święta Niepodległości.
Dziękuję serdecznie i pięknego 11 listopada dla nas wszystkich.
A to mówiła pani Olimpia Tomczyk-Iwko, Solidarna Polska. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Rozmowa po 9:00.